Nie mogę ujawnić swoich informatorów, zwłaszcza że niektórzy nadal pracują. Pewne wątki będę musiał jednak poruszyć. Wątki, które wiążą się z Ministerstwem Obrony Narodowej, którym kierował kiedyś Bronisław Komorowski. Potem jak Komorowski objął stanowisko szefa MON, doszło do mnie, że gorączkowo poszukuje informacji, sprawdza, co wiadomo na temat jego powiązań z oficerami WSI i spotkań z oficerami rosyjskimi. Otrzymałem informację o wycieku pomysłów, planów technicznych, rysunków powstających w Wojskowej Akademii Technicznej, wycieku na wschód za pośrednictwem człowieka, który wchodził gdzie chciał. To był Rosjanin. Niektóre z tych danych były utajnione. Napisałem wówczas do Komorowskiego, być może pod wpływem emocji, bo ta wiedza, którą posiadałem, była już nie do zniesienia. I wyraziłem się w ten sposób. Panie ministrze, jak wychodziliście na obiady lub na spotkania do agencji, niekoniecznie prywatnych, klucz od gabinetu i sejfu zostawialiście pod wycieraczką z napisem na drzwiach. Do Rosjan. Klucz jest tu i tu. Żadnej odpowiedzi na to pismo nie otrzymałem. A przecież to były poważne oskarżenia. Tymczasem żadnego efektu, żadnej reakcji. Pragnę dodać, że znam kilku oficerów, na szczęście nie są już na służbie czynnej. Na szczęście dla nich, którzy mają wiedzę porównywalną z moją, a fragmentarycznie nawet dużo lepszą. Jest li tylko kwestią przekonania ich, by zaczęli mówić. W lutym 2013 roku spotkał się ze mną człowiek wysłany przez osoby z ochrony prezydenta Komorowskiego z informacją, że ludzie ci są w stanie zapłacić wysoką cenę za uzyskanie informacji z aneksu do raportu WSI i sprawdzenie, czy aneks jest na rynku. Wiedziałem, że człowiek ów, który przyszedł do mnie w imieniu ludzi określających się jako ochrona Komorowskiego, bywał na imprezach i grillach z udziałem czołówki ludzi na wysokich stołkach, tak zwanych uczciwych inaczej. W czasie, gdy toczyły się przedstawione tu wydarzenia, moje telefony były na podsłuchu. Byłem fotografowany i obserwowany. To są fakty. Nie mówiłem o tym dotąd nikomu, także Antoniemu Macierewiczowi. Dlaczego? Kilka lat temu, dokładnie 8 lat temu, jeden z czołowych dziennikarzy sugerował, iż podczas prac nad aneksem do raportu WSI Macierewicz wpisywał ludzi do aneksu według specyficznego klucza. Oczywiście była to bzdura, nie uwierzyłem w to, ale był to dla mnie sygnał, że muszę dać sobie czas na sprawdzenie pewnych danych. Poza tym Antoni Macierewicz nie był już we władzach, a przeciwnie, był człowiekiem wściekle atakowanym ze wszystkich stron. Trzeba też pamiętać, że w oparciu o wcześniejsze doświadczenia miałem wiedzę o tym, jak służby specjalne, wszystko jedno, ABW, CBŚ czy CBA, reagowały na moje informacje o bardzo poważnych przestępstwach i w oparciu o te doświadczenia bynajmniej nie nabrałem przekonania, że tą wiedzą warto się szeroko dzielić. Nie było jednak tak, że swoją wiedzą nie dzieliłem się zupełnie z nikim. Dla przykładu w roku 2009 o pewnych sprawach powiadomiłem świętej pamięci Zbigniewa Wassermana. Sprawa była rozwojowa, ale niedługo potem Wasserman zginął w Smoleńsku. Poza wszystkim odbyłem też spotkania z dwoma oficerami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, których przedstawił mi jeden z prokuratorów prokuratury apelacyjnej w Krakowie, Wojciech Miłoszewski. Nie ukrywam jego nazwiska, bo to człowiek, który walczył z przestępcami tak samo jak ja. Wszystko zaczęło się od spotkania w Warszawie w roku 2005, na którym obecni byli przedstawiciele firmy handlującej bronią, oficerowie SB, warszawscy przedsiębiorcy, no i ja. Funkcjonowałem w tym środowisku, znałem wielu ludzi, do pewnego stopnia ufano mi. Słowo do słowa i, jak to na takich spotkaniach bywa, dostałem propozycję z gatunku tych nie do odrzucenia. Ochrony baz paliwowych. Następnego dnia pojechałem do przyjaciela z ABW, prywatnie mojego sąsiada, któremu opowiedziałem o spotkaniu i o propozycji. Podjął decyzję, byśmy jeszcze tego samego dnia opowiedzieli o wszystkim prokuratorowi Miłoszewskiemu. I tak się stało. Prokurator zareagował nad wyraz pozytywnie, poprosił, bym podjął tę grę. Spostrzegł w tym szansę zamontowania w hermetycznym dotąd środowisku swojego człowieka. Przez następne lata funkcjonowałem w tym brudnym świecie, wśród ludzi bez sumienia. Było ich wielu, na przykład taki Bogusław Baksik. Chciał mnie wynająć do zamordowania jednego dziennikarza. Ostrożnie, tak by się nie zdekonspirować, powiadomiłem prokuraturę o zamiarach Baksika. Ale podobnie jak w wielu innych sprawach, zmarginalizowano tę sprawę. Miesiąc po miesiącu uwiarygadniałem się przed ludźmi ze świata cieni, w którym żyłem, w rzeczywistości zdobywając bezcenną wiedzę, którą przekazywałem Miłoszewskiemu. Po pewnym czasie prokurator zaprotegował mnie w Centralnym Biurze Śledczym. Dalej poszło już gładko, choć oczywiście był to rodzaj służby, w której działanie wiązało się z nieustannym zagrożeniem. Prokurator zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie wisi nad moją głową, i pomagał mi jak mógł, a ja dzieliłem się z nim wiedzą na temat patologii i afer. Dostarczyłem mu na przykład próbki podrobionych dolarów amerykańskich fantastycznej jakości. A potem w sprawie zaczęły się pojawiać nazwiska polityków oraz szefów i wiceszefów służb specjalnych, no i wiadomo, co było dalej. Tak zresztą działo się w wielu sprawach, którym ludzie na wysokich stołkach ukręcali łeb. W tym samym mniej więcej czasie prokurator Miłoszewski wyznaczył dwoje oficerów CBŚ, między innymi komisarz Annę K., do współpracy ze mną. Gdy zaczęliśmy już finalnie rozwiązywać sprawę baz paliwowych, chronionych przez ludzi ze służb specjalnych, pani komisarz nagle zniknęła. Była osobą ostrożną i obowiązkową, która pozostawała w stałym kontakcie ze mną, no a tymczasem tutaj wszelki ślad po niej zaginął, kamień w wodę. Dużo czasu minęło, nim dowiedziałem się, że została przeniesiona do archiwum, odsunięta od spraw operacyjnych i zmarginalizowana. Taka była cena zbliżenia się do niewygodnej dla służb specjalnych prawdy, a i tak, jak na standardy służb specjalnych, nie była to cena najwyższa. Podobny los spotkał drugiego oficera, któremu ufał i którego przedstawił mi prokurator Miłoszewski. Oficer ten był komisarzem z krakowskiego CBŚ i nazywał się Marek Brachowicz. Apolityczny, nieprzekupny, bardzo sumienny funkcjonariusz. Spotykaliśmy się kilkakrotnie, tylko we dwóch. Tak było do czasu, gdy zainteresował się moją wiedzą na temat pewnych spraw związanych z wątkami politycznymi. Przełożeni zareagowali natychmiast i zwolnili go ze służby dyscyplinarnie. Potem straciłem z nim kontakt. Było jeszcze dwóch oficerów ABW, którym zawierzył prokurator Miłoszewski, ale w tym wypadku popełnił błąd. Jeden z nich pochodził z Katowic, drugi z Poznania. Ale obaj pracowali w warszawskiej centrali firmy. Spotkali się ze mną w nieistniejącej już dziś restauracji serbskiej przy ulicy Puławskiej. Opowiem o tym szczegółowo, bo poza wszystkim historia ta pokazuje brak profesjonalizmu funkcjonariuszy polskich służb specjalnych, którzy często działają na poziomie funkcjonariuszy Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, ORMO, z lat 70. Nie wiem zresztą, czy mówiąc tak nie obrażam tamtej formacji. Żenujące niekiedy dyletanctwo obecnych służb tajnych w moim przekonaniu wynika stąd, że w PRL, czego by nie mówić o tamtym okresie, radzieckie służby specjalne nie ukrywały przed polskimi oficerami za wiele i szkoliły ich na wysokim poziomie. Dziś natomiast zachodni alianci mają nas w głębokim poważaniu. Dominuje szkolenie amatorskie. Nie bronię tu rzecz jasna Sowietikus, no ale mówię o faktach. Wracając do sprawy. Oficerowie ABW, którzy mieli spotkać się ze mną, zadzwonili z odkrytego telefonu, czyli z telefonu z widocznym numerem. Umówiliśmy się w pewnym punkcie Warszawy, wzajemnie opisując swój wygląd zewnętrzny. Już wtedy pomyślałem, że to chyba jakieś żarty. Na spotkanie przyszedłem przed czasem i naprzeciw umówionego miejsca znalazłem aptekę z dużą szybą wystawową. Mając świadomość, że funkcjonariusze nie widzieli mnie wcześniej, planowałem najpierw podejść do nich, by podsłuchać, o czym rozmawiają. O określonej godzinie, w określonym miejscu, podjechał samochód, z którego wysiadło dwóch mężczyzn. Na pewno nie można było o nich powiedzieć, że są przeciętni i wtapiają się w tłum, jak na wywiadowców przystało. Raczej szalenie charakterystyczni. Jeden bardzo wysoki, drugi średniego wzrostu, ale ewidentnie zwracali na siebie uwagę. Moją w każdym razie zwrócili od razu. Żeby jednak upewnić się, czy to na pewno oni, zadzwoniłem na podany mi numer komórki i już nie miałem żadnych wątpliwości. Mężczyzna sięgnął po telefon, a gdy się rozłączyłem, rozłączył się także i on, po czym schował telefon do kieszeni. Oczywiście uznałem, że to nie przypadek, że są to moi ludzie. Co ciekawe, żaden z tych panów nie oddzwonił na mój numer, co w takiej sytuacji było wymogiem operacyjnym. Poszli na bok, rozmawiając, a ja poszedłem za nimi. Trzymałem dystans 2-3 metrów, słuchając, o czym mówią. Po pewnym czasie, gdy już wiedziałem, co chciałem wiedzieć, dogoniłem ich i przedstawiłem się. Weszliśmy do restauracji, panowie zamówili posiłek i tak zaczęła się nasza pierwsza rozmowa o wszystkim i o niczym. Podczas tego spotkania obaj oficerowie ABW interesowali się moją wiedzą, ale ku mojemu zdumieniu niczego nie notowali, a jedynie potakiwali głowami. Trzeba było mieć fenomenalne chipy umysłowe, by to wszystko ogarnąć, tak bez notowania. Żartuję oczywiście, bo prawda była taka, że zwyczajnie nie byli zainteresowani tym, co mówiłem. Na koniec umówiliśmy się na kolejne spotkanie. Odbyło się kilka tygodni po pierwszym na Nowym Mieście w Warszawie. Tym razem na stole oprócz wykwintnego menu pojawił się alkohol. Rzecz na tego typu spotkaniach operacyjnych raczej nienormalna. I zaczęła się zupełnie inna rozmowa. Panowie już niczego nie udawali. Nie interesowały ich już ani afery, ani przestępstwa, a jedynie haki, informacje o sędziach i prokuratorach, ze szczególnym uwzględnieniem zwłaszcza dwóch, którzy prowadzili zakrojone na dużą skalę działania przeciwko mafii paliwowej. Marka Wełnę i Wojciecha Miłoszewskiego, który przecież im ufał i mnie z nimi poznał. Tu dygresja. Pamiętam sytuację, gdy funkcjonariusze CBŚ zatrzymali grupę paliwową na terenie Dolnego Śląska. Sędzia zarządził 3-miesięczny areszt i pojechał na urlop. W tym czasie szefostwo grupy podjęło działania w kierunku wydobycia członków grupy z aresztu. Byłem świadkiem rozmowy telefonicznej jednego z tych ludzi, który dzwonił do zastępcy pana Andrzeja Barcikowskiego, szefa ABW, z prośbą o interwencję. Niedługo potem jeden z decydentów ABW pojechał na Dolny Śląsk, gdzie czekał już przygotowany nowy sędzia, zastępujący poprzedniego, który miał cofnąć areszt. W tym wypadku mieli pecha, bo na dzień przed ustaloną akcją stary sędzia wrócił z urlopu i wszystko wzięło w łeb. Ale ta historia jasno pokazała, jak to wszystko działa. Wracając do sprawy, jeżeli funkcjonariusze ABW nie są zainteresowani niebezpiecznymi przestępcami, a tylko hakami na sędziów czy prokuratorów, to tu należy szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego dotąd nie mówiłem o tych sprawach prawie nikomu. Ale jednak z naciskiem na prawie, bo przecież byłem współpracownikiem Centralnego Biura Śledczego. I chcę to podkreślić, nie robiłem tego dla pieniędzy. Nie uchroniło mnie to od poważnych kłopotów. Chociaż współpracowałem ze służbami specjalnymi i także na przykład z ambasadą niemiecką w sprawach dotyczących przerzutu papierosów i narkotyków do Europy Zachodniej, zostałem straszliwie sponiewierany. W największym skrócie było tak. Pojawił się duży transport papierosów. W takich razach mechanizm przekrętu polega zazwyczaj na tym, że zmusza się importera towarów akcyzowych, alkoholu czy papierosów, do przetrzymywania ich jak najdłużej na składach. 24 godziny i towar przechodzi w ręce celników. A ja chciałem w tym przeszkodzić. Oficer dyżurny posterunku po zapoznaniu się z moimi ogólnikowymi wyjaśnieniami, musiałem mu w kilku okrągłych zdaniach powiedzieć, kim jestem, zadzwonił do komendy wojewódzkiej w Krakowie i gdy tylko podał moje nazwisko, otrzymał polecenie zatrzymania mnie. Już po niego jedziemy, rzucił ktoś krótko z drugiej strony. Zostałem oskarżony o posłużenie się fałszywymi dokumentami. Każdy pretekst jest dobry, jeśli chce się kogoś załatwić. I tak zostałem wyrobiony. Następnych 16 miesięcy spędziłem w sanatorium. To czas, którego nie zapomnę do końca życia. Przez tych 16 miesięcy zaliczyłem 12 cel z najbardziej bezwzględnymi bandytami, mordercami, gwałcicielami, handlarzami narkotyków, handlarzami bronią. Próbowano mnie złamać na różne sposoby. Nie żałowano mi żadnych atrakcji. Nikomu nie życzę czegoś podobnego. Ale koniec końców nie złamali mnie. W międzyczasie zastraszano moich obrońców, świadków, wreszcie moją rodzinę. Do tego stopnia, że od pewnego momentu żona i dzieci straciły ze mną kontakt. Ze strachu. Jeszcze długo potem bały się do mnie odezwać. Zniszczono mnie. Zniszczono moją rodzinę. Długo nie rozumiałem, dlaczego stało się to wszystko. I komu aż tak bardzo się naraziłem. I dopiero dużo później dowiedziałem się, że za tym wszystkim stoi Bronisław Komorowski. Odnośnie Bronisława Komorowskiego dysponowałem olbrzymim dosie i olbrzymią wiedzą służbową, rodzinną i prywatną. Wiedział, że ja wiem, bo o pewnych sprawach z nim związanych sam pisemnie go poinformowałem. Długo po tym, gdy wyszedłem na wolność, powiedziano mi: nie wiedziałeś, na co się porywasz. Wszedłeś na odcisk Komorowskiemu, a ten człowiek potrafi się odegrać. Twoje problemy to jego robota. Potem połączyłem swoją dawną wiedzę o Komorowskim z Fundacją Pro Civili i aneksem do raportu WSI, o którym chciał on uzyskać za wszelką cenę wszelkie informacje. By to wyjaśnić, trzeba wrócić do 2007 roku, do naszego spotkania, które zainicjowała poseł PO Jadwiga Zakrzewska. Zakrzewska to jego bardzo zaufana osoba, która, że tak to ujmę, była pod Komorowskim. A jak bardzo zaufana, no to może temat na przyszłość. Powszechnie wiadomo, że była dawną podwładną Bronisława Komorowskiego, wiceministrem obrony narodowej w czasie, gdy Komorowski był ministrem. I tu się zatrzymam. Inicjatywa Zakrzewskiej wzięła się z informacji otrzymanej od oficerów WSI według których miałem dysponować wiedzą na temat tajnego aneksu do raportu WSI i o Fundacji Procywili. Po drodze, nim dojechaliśmy samochodem do biura poselskiego Komorowskiego, Zakrzewska upewniała się, czy mam wiedzę na interesujące ich tematy. Potwierdziłem. I teraz z kolei ja zapytałem, skąd jej wiedza o mnie? No tak mówią oficerowie, uważają, że warto z panem rozmawiać, odparła krótko. Nie oponowałem. W tamtym czasie rzeczywiście miałem świetne rozeznanie, koneksje i szeroko rozbudowane kontakty. Rozeszła się wieść, że poza wszystkim mam na przykład kontakty z kapelanami Wojska Polskiego, Stadziem Głudziem, ale też z generałami i dowódcami żandarmerii. I tak było naprawdę. Z jego ekscelencją biskupem Głudziem znamy się od 15 lat. Od zawsze byliśmy w bardzo dobrych stosunkach. Jego także skrzywdzono. W moich wspomnieniach i pamięci jego obraz jest bardzo pozytywny. Ciepły obraz biskupa, człowieka bardzo zaradnego i mnie przychylnego. Najlepsi przyjaciele wieszali na nim psy. Ale ja jestem świadkiem, że za swoje pieniądze zorganizował w Bieszczadach 4 wakacyjne turnusy dzieciom, sierotom i półsierotom. Na 50 hektarach kazał wybudować namiotowe miasteczko, wyposażył je w łazienki, ściągnął kuchnie polowe i wszystko inne, co potrzebne. A to, że mówi się, że lubi wypić? No to poproszę o wskazanie 10 osób z Sejmu, które wypić nie lubią. Zapewniam, że może być z tym trudność. Ataki na Głudzia to ataki na Kościół, tak uważam. Wracając do spotkania z Bronisławem Komorowskim w jego poselskim biurze. Na początek przeprosił mnie za spóźnienie, tłumacząc, że był na rozmowie u premiera. A później zapytał o Sumlińskiego, konkretnie czy znam Wojciecha Sumlińskiego. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że nie znam. I na tym skończyła się kwestia tego tematu. Komorowski był wyraźnie zawiedziony, jakby oczekiwał zupełnie innej odpowiedzi. Zaraz potem przeszedł do wątku kwitów na PiS. Na Jarosława Kaczyńskiego, Antoniego Macierewicza i Zbigniewa Ziobro. A nawet na Donalda Tuska i PO. No, to już było naprawdę ciekawe. Na koniec zapytał mnie, czy mam dostęp do informacji na temat Fundacji Procywili i tajnego aneksu do raportu WSI. Zachowywał się tak, jakby chciał mnie wysądować, sprawdzić, co wiem, a czego nie wiem, jaka jest wiedza na rynku. Odpowiedziałem, że w kwestii aneksu nie mam wiedzy, ale o Fundacji Procywili owszem. Na tym wątku zatrzymaliśmy się dłużej i rozmawialiśmy o Manfredzie Choleczku. Komorowski był dobrze zorientowany w tym temacie. Potrafię to ocenić, bo w moich dokumentach o Procywili przewinęło się około 50 osób, w tym właśnie Manfred Choleczek oraz Igor Kopylow, Rosjanin, który miał kilka paszportów wystawionych na kilka nazwisk. Dokumenty dotyczące Procywili zostały mi odebrane przez służby specjalne. No i dziś pozostały mi tylko notatki. Nie wiedziałem, że tak szybko zareagują. Ale mimo to te najważniejsze materiały schowałem. Tak na wszelki wypadek. Są za granicą. I jeśli znajdą się w Polsce odważni i uczciwi prokuratorzy, chętnie je przekażę. Zanotowałem nazwiska, fakty i związki łączące ludzi z kręgu Procywili, a także informacje o interesach fundacji i przemycie broni. Nie poskąpiłem szczegółów. No i rzecz najważniejsza. Mam cały zapis rozmowy z Bronisławem Komorowskim. To nie żarty. O szczegółach tego spotkania oraz o innych faktach powiadomiłem prokuraturę Warszawa Śródmieście. I od tamtej pory zapadła głucha cisza. Moje zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przerzucano z jednej prokuratury do drugiej i żadna nie miała odwagi zająć się tą sprawą. Skończyło się niczym, czyli polska norma. Z Bronisławem Komorowskim jest tak, jak z kamieniem wrzuconym do wody. Kręgi rozchodzą się bardzo szeroko. To, co mówię, to tylko wierzchołek góry lodowej. Za moją wiedzę o nim próbowano mnie później dobić. Prokurator Jolanta Mamej, ta sama, która oskarżała pana Sumlińskiego, wezwała mnie na przesłuchanie i wręczyła do przeczytania dokument, który nazwała aneksem. Od razu wiedziałem, że to podpucha, bezczelna prowokacja. Bardzo zresztą nieudolna. Powiedziała, proszę to wziąć i zapoznać się z poszczególnymi kartami. Poprosiłem o jakiś plastik, bym mógł te kartki przewertować, nie zostawiając śladów linii papilarnych. W ten czas prokurator, najwyraźniej zawiedziona, schowała materiały do szafki. Twierdziła, że to był aneks do raportu WSI, rzekomo znaleziony u mnie. Prowokacja na całego. Po chwili wszedł drugi prokurator, krótka narada i przesłuchanie zostało zakończone. Dopiero wtedy zrozumiałem, po co w 2013 roku nawiedzili mnie ludzie z ochrony prezydenta Komorowskiego, którzy proponowali duże pieniądze za udostępnienie materiałów z aneksu. Po wyjściu z prokuratury spotkałem się z byłymi zaprzyjaźnionymi oficerami BBN, UOP i ABW, od których dowiedziałem się, że od dawna jest cena na moją głowę. Szukają tylko pretekstu. Zagrałeś z Komorowskim, to postarał się, żebyś poszedł siedzieć. A to nie koniec, uważaj. I tak mniej więcej to wyglądało, kiedy przez te wszystkie lata chciałem pomagać państwu w załatwieniu mafii. A tymczasem stało się inaczej. Mafia państwowa załatwiła mnie.